Śpiewaliśmy podczas tej części naszego nabożeństwa wiele dobrych pieśni, wspaniałych pieśni, a między innymi śpiewaliśmy tę radosną pieśń o tym, że niebo jest w naszym sercu i że Królestwo Boże jest tutaj i że jest w nas nadzieja, że Pan Jezus któregoś dnia przyjdzie i że my z radością wołamy: przyjdź. Ilu z nas szczerze i z namysłem śpiewało tę pieśń? Jak bardzo ta prawda jest w naszym sercu, bracia i siostry. Właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, abyśmy się zastanowili, jak wygląda nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa. Czy rzeczywiście jest tak, że ta prawda o powtórnym przyjściu Jezusa żyje w nas, że ona decyduje o naszym postępowaniu, zachowaniu? Czy pamiętamy o tym, że Jezus naprawdę powraca? Czy w ogóle wierzymy w to, że powraca? Czy to jest w nas głęboko zakorzenione? Mało tego, czy jakoś przygotowujemy się w związku z tym na przyjście Jezusa? Co robimy, żeby się należycie przygotować? Jak praktycznie oczekujemy na Jego powrót? I wiemy, że Pan Jezus udzielił nam sporo rozmaitych rad, natchnionych, rad pełnych miłości i troski o nasze zbawienie, jak należy się przygotowywać na Jego przyjście i jak to oczekiwanie powinno wyglądać. Pan Jezus wypowiedział wiele podobieństw mających na celu przygotowanie chrześcijan na należyte oczekiwanie, żeby ta nasza wiara w powtórne przyjście Jezusa nie była jakimś hasłem nie mającym związku z naszym życiem, ale żeby wpływało to na nasze życie. I już żeśmy trochę w zborze naszym mówili o tym, jedno podobieństwo, i żeśmy w ostatnim czasie bliżej omówili. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili do tego zagadnienia czterech podobieństw powiedzianych jedno po drugim, powiązanych ze sobą i tematycznie, i celowo powiązanych, żeby to bardziej nam objaśnić, jak należy oczekiwać na powtórne przyjście. Pamiętamy, Pan Jezus powiedział podobieństwo o tym, że w tych czasach powtórnego przyjścia Jezusa będzie tak jak za dni Noego, tak jak za dni Lota, że ludzie zajęli się wszystkimi sprawami i nie myśleli, że to nagle przyjdzie. I użył takiego obrazu złodzieja, który przychodzi, by okraść dom, i gdyby gospodarz, mówił Jezus, miał świadomość, że złodziej przyjdzie, to by nie pozwolił się zaskoczyć, to by czekał na tego złodzieja. Ale no niestety złodziej przychodzi wtedy, kiedy widzi, że gospodarz nie ma świadomości, że on przyjdzie. I rzecz w tym, żebyśmy tak oczekiwali, aby nie być zaskoczonym. Bo można pięknie w niedzielę zaśpiewać: Królestwo Boże w nas, Pan przyjdzie, Panie Jezu przyjdź. Ale w poniedziałek, jakby tak przyszedł dzisiaj, za chwilę, bylibyśmy zaskoczeni? No właśnie. Nie spodziewałem się, tak? To było, już my od lat śpiewamy, że Pan Jezus przyszedł. I co on nagle tak przyszedł? To chyba jeszcze, żeby nie być zaskoczonym Jego przyjściem. Ach, to jest niezła sztuka, ale właśnie tak należy. Żebyśmy, wiedząc, że On przyjdzie dla świata niespodziewanie, żeby, nie daj Boże, dla nas nie przyszedł niespodziewanie, tylko żebyśmy się spodziewali Jego przyjścia w każdej chwili. Mówił też, że oczekując na Jego przyjście, trzeba wiernie i posłusznie wykonywać to, co nam zlecił, to, co nam powiedział. Mówiąc podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze, mówił o tym, że może być tak, że dlatego, że przyjście Jezusa się przedłuża, niektórzy słudzy pańscy zaczną sobie po swojemu postępować, zaczną lekceważyć to, co on powiedział, zaczną pić, upijać się, normy zniżą, przestaną się przejmować Jego słowem. No i co wtedy? I wtedy stanie się coś dla nich niezwykle przykrego, ponieważ przyjście Pana Jezusa ich zastanie niegotowych, ponieważ opuścili swoje stanowisko, przestali pełnić swoją rolę. Pan Jezus powiedział: błogosławiony taki sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego, jak powiedział, jak zlecił. Wreszcie powiedział podobieństwo o 10 pannach, które omawialiśmy nie tak dawno, w którym pouczył nas, że oczekując na przyjście Jezusa, trzeba się liczyć z tym, że to przyjście może się przesunąć w czasie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tak jak te panny, mądre panny, wzięły lampy i co im szkodziło, wziąć też olej ze sobą, zapas oleju. I one wzięły zapas, bo na wszelki wypadek, jakby jeszcze trzeba było parę godzin dłużej poczekać, żeby nam oleju nie zabrakło. Głupie tego nie uwzględniły i zostały z lampami, które im zgasły. Więc Pan Jezus mówił: oczekując na moje przyjście, miejcie świadomość, że to może potrwać. I tym przygotowaniem właściwym jest to, że my spodziewamy się, że On może przyjść w każdej chwili, a jednocześnie liczymy się z tym, że to może jeszcze potrwać i błogosławimy Pana, bo rozumiemy, że On dlatego nie przychodzi jeszcze, bo okazuje cierpliwość dla grzeszników, bo chciał jeszcze Ciebie zbawić i mnie zbawić i może jeszcze naszych bliskich chce zbawić, a oni dzisiaj nie są zbawieni. Jakby tej nocy przyszedł, to nie mielibyśmy dzisiaj tej okazji, żeby nasze życie naprawiać, żeby słyszeć Słowo Boże, żeby pokutować przed Bogiem. I uwaga, abyśmy jeszcze lepiej zrozumieli, jak mamy praktycznie oczekiwać na przyjście Pana, wiedząc, że ono może się opóźniać, aby nasz czas oczekiwania nie był przeczekiwaniem tylko czasu, lecz żeby był czasem twórczej pasji, zaangażowania, Pan Jezus powiedział podobieństwo o talentach. I tym podobieństwem się dzisiaj zajmiemy. Wyciągniemy z niego tę główną myśl i zastosujemy ją do naszego życia. Mateusza 25, rozdział 14, werset i niżej. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Oto mamy obraz człowieka, który otrzymał od swojego Pana ogromną kwotę do tego, żeby używał tej kwoty dla dobra swojego Pana. Otrzymał wartość, o której wiedział, że nie jest mu dana na przechowanie tylko, ale dana do szafarstwa, do obracania, do robienia z tego użytku. I on zaraz, jak przeczytaliśmy, poszedł i obracał. Dosłownie zaczął działać nimi. Tymi pieniędzmi zaczął działać. Nie na konto tylko włożył albo do pończochy, ale zaczął obracać tymi pieniędzmi, zaczął działać. Robił nimi, jak w Biblii Gdańska mówi. Robił nimi, czyli wziął tę wartość i poszedł i zaczął używać. Czy handlować, czy inwestować, to nie jest tutaj ważne. W tym podobieństwie chodzi głównie o to, że ten człowiek zaczął pracować, trudzić się, działać, tworzyć, czynić, spełniać, biorąc te wartości, które otrzymał. No i oczywiście ta praca przyniosła owoce, bo jak czytamy, on zyskał dalsze 5, pomnożył to, poszerzył to, co otrzymał. Skorzystał z tej możliwości, którą dostał dla dobra swojego Pana i dla własnego dobra, jak wynika z tego podobieństwa. To samo słowo zyskał pojawia się w liście świętego Piotra w 3 rozdziale, gdzie jest mowa o postawach żon względem niewierzącego męża. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. To właśnie to słowo jest. Zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Czyli to słowo zyskał nie odnosi się tylko do, rozumie się, do pieniędzy, tylko ono się odnosi do pozyskiwania, zyskiwania wartości, które otrzymałem, które mam w dyspozycji. I tak jak tamten sługa te wartości użył i pozyskał dalsze 5 tych talentów, tak wierząca kobieta, jeśli ma niewierzącego męża, może tak żyć, tak użyć te wartości, które Bóg dał jej z racji nowego narodzenia, że może jego zyskać dla Chrystusa. Że możemy innych zyskać dla Chrystusa, że różne rzeczy możemy pozyskać dzięki temu, że Pan włożył w nasze serce te cudowne wartości, których nie mieliśmy, których sami z siebie nie mamy. Z naturalnego narodzenia nie mamy, tylko otrzymujemy je przez nowe narodzenie, przez napełnienie Duchem Świętym. Jak postąpili ci dwaj pozostali? Czytamy, że drugi, ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Dostał mniej, ale się nie obraził i nie powiedział, a ja nie dostałem tyle, co tamten pierwszy, to ja w takim razie ja dam sobie spokój. Tak, kariery nie zrobię. Nie, on takiej postawy nie przyjął, tylko on, mając mniej, nie obraził się na Pana, tylko wiedział, że jest sługą. Jeśli Pan zdecydował, że on ma dostać 2 tylko, to znaczy, że to jest jego dyspozycja. Za mniej odpowiada, więc się zajął i też zyskał dalsze 2. Obracał mniejszą wartością, mniejszymi możliwościami, ale również zyskał tak, jak należy. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. Wykopał dół w ziemi i skrył w Biblii Gdańskiej. Po prostu schował to i to wszystko, co zrobił. Dostał wartość. Nie będziemy się bawić tu w przeliczanie, ale to nawet 1 talent to była ogromna wartość. Ale on z tego nie zrobił żadnego użytku. Schował, zakrył. Dosłownie zataił. Po prostu i nic z tego nie wyszło. I czytamy dalej tę przypowieść, a po długim czasie, i tu jest nawiązanie do tej poprzedniej przypowieści, że to może się przeciągnąć w czasie, że to może potrwać, że to czekanie na powrót Pana to nie jest tak i już, tylko to trwa i coś z tym czasem trzeba zrobić, właściwie użyć tego czasu. Po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i rzekł, Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Ten sługa przychodzi i przynosi podwójną porcję tego, co otrzymał. Dostał 5 i dalsze 5. I widać, że on przyjął tę postawę, która się bardzo Panu Jezusowi podoba, bo właśnie wkłada w usta tego Pana do sługi takie niezwykłe słowa. Sługo dobry, wierny, byłeś wierny nad tym, co małe. To nie było wcale takie małe, ale z punktu widzenia Pana to nie było tak wiele. Ale dla tego człowieka to była wartość, z której się należycie wywiązał. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. To jest myśl o tym, że ci dwaj słudzy pierwsi, chociaż różną wielkością obracali, ale otrzymują nagrodę za postawę, za to, że właściwie się odnieśli do tego, co Pan im powierzył. Właściwie wykorzystali czas i środki, które zostały im powierzone, otrzymują pochwałę od Pana i są zaproszeni do Jego radości, do Jego królestwa. Ale wreszcie przystąpił ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. Bez komentarza. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przypomnijmy, że to podobieństwo ma na celu pouczyć nas, w jaki sposób powinniśmy oczekiwać na powrót Pana. Jak Panowych sług, odjeżdżając, obdarzył ich określonymi zadaniami, tak Chrystus Pan wraz z darem wiary wprowadził w nasze życie wartości, z których powinniśmy zrobić należyty użytek. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz się zastanowili, o jakie wartości tu chodzi. Moglibyśmy wiele rzeczy wymieniać, które przyszły do naszego życia wraz z darem wiary, łaską, poznania Boga. Ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co ewidentnie jest wpisane w Słowie Bożym w jednym fragmencie z drugiego listu Piotra, z 1 rozdziału. Nad tym się zastanowimy i zobaczymy te wartości, które Słowo Boże każe nam podwajać, pomnażać w naszym życiu, poszerzać, bo to jest nasze zadanie. Zacznijmy od takiej prostej ilustracji, że gdy czasem dokonujemy jakiegoś zakupu, albo na przykład zakładamy konto w banku, to wraz z tą umową otrzymujemy określone wartości, możliwości jakby w pakiecie. Powiedzmy, zakładam rachunek bankowy, a bank mi proponuje w takim pakiecie różne usługi, które są jeszcze nieaktywowane, ale ja mogę z nich skorzystać, bo dostałem taką możliwość, dlatego że stałem się klientem banku. Albo na przykład dostaję pakiet socjalny. Pracując w jakimś miejscu, mogę różne wartości użyć, dlatego że jestem pracownikiem danej firmy. Przy tej okazji dostaję cały pakiet dodatkowych możliwości. Albo najprostsza ilustracja, kupuję smartfon i w nim jest wiele aplikacji. Ci, którzy mają smartfony, to wiedzą, które można aktywować, można użyć, a można ich nigdy nie użyć. Ja na przykład, jak mam telefon, to używam tylko telefonu do telefonowania. I są tam jakieś aplikacje, których nigdy nie odpaliłem, nie uruchomiłem. Nie wiem nawet, że coś tam jest. Mój wnuczek, jak wpadnie, złapie mój telefon, on zaraz już tam coś na nim robi, bynajmniej nie dzwoni. Bo mój dziadek, dawaj ten swój telefon, bo on tam wie, że tam są jakieś rzeczy w tym telefonie, z których można skorzystać. Ale niektórzy nie korzystają. I właśnie chciałem, żebyśmy użyli tej ilustracji do daru wiary, który otrzymaliśmy, bo przecież to nie jest nasza wiara, to jest wiara Jezusa Chrystusa, którą Duch Święty zaszczepił w naszych sercach. Jeśli ktoś wierzy swoją własną wiarą w Boga, to nic z tego nie będzie. Tylko jedna wiara się liczy, tylko jest jedna wiara, wiara Syna Bożego Jezusa Chrystusa, którą tu przyszedł, objawił, za nas zapłacił całą cenę, wypełnił cały zakon za nas, zachował się jak trzeba, doskonale wypełnił wolę Bożą i wszczepia przez Ducha Świętego tę wiarę w nasze serca teraz. I to jest wielka wartość, z którą jednocześnie przychodzą inne wartości do naszego życia, które powinny zostać objawione, aktywowane w życiu wierzącego człowieka, bo wiara bez uczynków jest martwa, Pismo Święte mówi. Nie można po prostu pokazać komuś swojej wiary, jeżeli z tej wiary nic nie wynika, jeżeli wszystko jest uśpione, wszystkie czynności wiary, przejawy wiary są jakby nieaktywowane w naszym życiu. Co z tego, że ktoś, powiedzmy, gdzieś tam w zaciszu swojego pokoju powie, no to dobrze, Panie Boże, oddaję Tobie moje serce, wyznaję wiarę w Ciebie, a no i nikomu nawet nie powie. Nawet własna żona czy mąż się o tym nie dowie. Nic się nie zmieni w jego życiu. To co z tej wiary? To nie jest wiara. Wiele oznak i wyrażeń wiary trzeba aktywować teraz w naszym życiu, tak jak nas naucza Słowo Boże. Na przykład składanie świadectwa wiary. Aktywacja nastąpiła w Dzień Zielonych Świąt, pamiętacie? Oni wcześniej nie mogli składać świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział, nie opuszczajcie Jerozolimy, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Bóg zaplanował, święto Pięćdziesiątnicy będzie aktywacja was jako świadków moich, bo jesteście wierzący, to teraz pójdziecie, żeby składać świadectwo o mnie. I nastąpiła aktywacja. W naszym zborze, żeśmy wczoraj próbowali aktywować tę funkcję, bo w niektórych jakoś się zawiesiła. Może tak się zdarzyć, że się taka aplikacja zawiesi i są całe miesiące, a my w ogóle żadnego świadectwa wiary nie składamy. I wczoraj tu przyjechał brat Wojtek z Warszawy i tak nas trochę motywował, żebyśmy spróbowali. Może reset trzeba zrobić, może trzeba jeszcze raz trzeba odświeżyć. Może wirus jakiś się dostał, trzeba go wychlastać gdzieś tam najpierw do tego i żeby zaczęło działać znowu. No, mieliśmy wczoraj taką możliwość, żeby aktywować na nowo tę funkcję wiary, bo przecież wierzący ludzie to tacy, którzy niosą Ewangelię, którzy się dzielą Ewangelią, którzy mówią o Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś tego nie robi, to znaczy, że z jednej bardzo ważnej funkcji wiary nie korzysta, że jest to jakby na darmo mu dane. No to nie Bóg na darmo nie daje. Jeśli ktoś coś dostał i schował i nic z tym nie robi, no to mamy to podobieństwo. Podobieństwo, które nam mówi, że oczekując na przyjście Jezusa trzeba obracać tymi wartościami, które Bóg nam dał, używać tych wszystkich możliwości z pasją, z zaangażowaniem, obracać tymi wartościami, żeby przynieść chwałę Bogu, żeby przynieść Mu pożytek, żeby Bóg, patrząc na nasze życie, miał radość, że wpisał w nasze serce wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiara domaga się praktycznego działania poprzez aktywowanie wartości, które w sobie zawiera. I tutaj jest ten tekst, o którym już wspomniałem. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc tutaj mamy taką listę rzeczy, tych jakby aplikacji uśpionych, które wraz z wiarą otrzymaliśmy i które trzeba aktywować, trzeba używać. I zrobimy króciutki przegląd tego. Pierwsza wartość, która domaga się tego, żeby nasza wiara została przez nią właśnie uzupełniona, to jest cnota. Znaczenie tego słowa jest szersze. Cnota to nam się może tam kojarzy, wiecie, to zależy komu, ale różnie się to kojarzy. Biblijne słowo cnota ma większe tutaj znaczenie, a głównie chodzi o taką postawę męstwa, dzielności, odwagi. Pamiętacie, jak pierwsi chrześcijanie zaczęli być prześladowani? I im się ta aplikacja zaczęła zawieszać i oni upadli na kolana, zebrali się i mówili, Boże, widzisz, co się dzieje, napełnij nas Duchem Świętym, bo my się po prostu zaczynamy bać. I oni zostali napełnieni Duchem Świętym i z całą odwagą głosili Słowo Boże. I potem Piotr już się nie bał, inni się nie bali, Filip się nie bał, szli i głosili, jak żeśmy wczoraj też słyszeli. I chodzi o to, żebyś w naszym życiu wiary ta wartość dzielności, odwagi, niewstydzenia się Ewangelii, żeby się objawiła, żeby się pomnożyła w nas. Żeby nie było tak, że my się krępujemy, że my się, jak my mamy powiedzieć coś o Jezusie, to nam pulsują po tutaj skronie, pulsują, serce mocno bije, drgawki dostajemy. Jak to powiedzieć coś o Jezusie? A czemuż byśmy się mieli wstydzić Jezusa, Pana naszego i Zbawiciela? Jeśli ktoś się ma wstydzić, niech się świat wstydzi, ale nie my. Uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, mówi Słowo Boże. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 2:2 napisał, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Chociaż było ciężko, ale w Bogu nabraliśmy odwagi. Podnieśliśmy głowę, stanęliśmy odważnie i głosiliśmy. Uzupełnijcie waszą wiarę męstwem, odwagą. Nie tylko, żeby nas było stać na jakiś jeden akt tego, ale żeby to się pomnażało, jak przeczytaliśmy. Żeby było tego w naszym życiu więcej. To jest pierwsza rzecz, którą tu Słowo Boże wymienia. To nie ja wymyśliłem, ja pewno bym inne rzeczy wybrał, żeby tu dzisiaj powiedzieć. Tak po mojemu by było, że może to i to trzeba pomnożyć i to trzeba, ale tu mamy Słowo Boże natchnione. Drugą wartością wynikającą z wiary, przychodzącą wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa, jest poznanie, szukanie wiedzy, dociekanie, mądrość, wyższe poznanie. To ma się w naszym życiu pomnożyć. Ktoś, kto się narodził na nowo, uwierzył w Jezusa Chrystusa, jak wiele zna Boga w pierwszych tygodniach? Niewiele zna Boga. Nasze poznanie jest niewielkie. Słowo Boże mówi, jak ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Przychodzi młody człowiek, mówi, poznałem Boga. Co to oznacza? Czy to znaczy, że on już wie wszystko o Bogu? Raczej mówi, że nawiązał kontakt dopiero. Poznałem dziewczynę, mówi chłopak. To znaczy, że on już ją zna? Już może się żenić z nią od razu? Bo poznał ją wczoraj? Są tacy, którzy wczoraj się poznali, a dzisiaj już chcą się żenić. Ale to duży błąd, bo ten, co mówi, że poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Wartość, która przychodzi wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa, powinna zostać pomnożona. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Uzupełnijcie waszą wiarę poznaniem. Czyli, że przyjmujemy taką postawę. Ej, potrzebuję poznać Pana lepiej. Jak mogę Go poznać lepiej? Jak mogę Go poznać? Otwieram Biblię. Studiuję Biblię, zaglądam do niej na maksa, kiedy tylko można. Napełniam swoje serce Słowem Bożym. Jak mogę Go poznać? Patrzę na ten świat, który Bóg stworzył, nie po to tylko, żeby sobie fotografii porobić do albumu, jakie liście kolorowe, ale dociekam, interesuję się, jak Bóg to stworzył, jaka jest tym mądrość Boża i wspaniałość Boża. Podziwiam Boga w tym wszystkim, w tej Jego cudowności stworzenia. Jak mogę Boga poznać? Słucham tych, którzy z Bogiem żyją dłużej. Interesuję się tym, jakie jest ich świadectwo, co opowiadają, jakie są ich doświadczenia z Bogiem. Boga poznajemy na rozmaite sposoby. Rzecz w tym, żeby wiara, którą otrzymaliśmy, nie pozostała bez tego świętego towarzystwa, różnych tych duchowych aplikacji, które mamy do użycia. I żeby uzupełnić naszą wiarę męstwem, odwagą, cnotą. Po drugie, poznaniem, że z upływem czasu, miesięcy i lat my z Boga znamy coraz lepiej. I wciąż mamy głód, żeby Go poznawać coraz bardziej. Dlatego ciągnie nas do zgromadzenia, dlatego ciągnie nas do Biblii, dlatego ciągnie nas do społeczności z innymi wierzącymi ludźmi, żeby Boga lepiej poznawać. Nie przyjmuję postawy, a ja już to wiem, a ja już to czytałem. Nabożeństwo będziemy mieli wykład. A, przecież ja się już nasłuchałem człowieku tyle, że... ktoś, kto rozumie sens prawdziwego chrześcijaństwa, kto chce należycie oczekiwać na powrót Chrystusa, kto pamięta o podobieństwie, o talentach, nigdy nie powie tak: a, człowieku, ja już to wiem. Bo we wszystkim jest możliwość, żebyśmy lepiej Boga poznali. Po trzecie, powściągliwość, przemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie, to postawy, o które tutaj chodzi. Ten, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, nie znaczy, że automatycznie przez tę wiarę ma aktywną tę funkcję wiary, jaką jest powściągliwość. To jest owoc Ducha Świętego w naszym życiu, to jest wartość, która powinna się w naszym życiu pomnożyć, powinna się w naszym życiu objawić. To znaczy, że z upływem czasu, jak chodzimy we wierze, powinna się pojawiać coraz większa zdolność do panowania nad sobą, do umiarkowania. Nie może być tak, że wierzący człowiek przez całe lata tak samo jest stargany emocjami, tak samo mówi: ja jestem taki, nerw mam, i już on po prostu działa pod wpływem impulsu, emocji. I tak było na początku i tak jest po 10 latach. Tylko że on wiarę wyraża w ten sposób, że uaktywnia się w tej sferze, że jest coraz bardziej powściągliwy, że jest opanowany. Potrafi zachować wstrzemięźliwość. Na przykład położyli dobre kotlety na stole i takie, że ale on wie, że zjadł jeszcze ze dwa nawet, ale zje jeden, ten mniejszy wybrał nawet, bo to wystarczy tak naprawdę dla mojego zdrowia, wystarczy ten mały kotlet, nic więcej nie potrzebuję, i potrafię opanować. I jak ciasto się któraś siostra przyniesie do zboru, wyłoży to na ten, to jak po nabożeństwie do kawy, to nie to tak najwięcej, tylko jeden kawalątek wystarczy, ponieważ jest 100 innych ludzi, którzy też może jeden kawalątek zjedzą. Ja jak tam przyjdę, to już nigdy nie ma żadnego ciasta. Nie wiem dlaczego. Czy tak mało było? Czy był ktoś, kto nie uzupełnił swojej wiary powściągliwością, wstrzemięźliwością, nie potrafi się opanować, musi się nażrać. To nie jest wyraz wiary. Tak Słowo Boże mówi: więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Zdobywca miasta? Bo pomniki takim stawiają. Pomnik, bo tutaj kiedyś Sowiecki zajechał i ma teraz pomnik. Słowo Boże mówi, że ten, kto potrafi opanować samego siebie, jak zobaczy coś dobrego i potrafi wziąć tylko trochę, to jeden brat pouczał, że jeść należy tyle, żeby można było zjeść jeszcze raz tyle. Kto potrafi, to znaczy więcej w świetle Słowa Bożego niż zdobywca miasta. Naszą wiarę trzeba uzupełnić postępującą w powściągliwością, opanowaniem samego siebie. Hej, chrześcijanie, czy ta aplikacja jest aktywna w waszym życiu? Czy go mówimy: ja mam wiarę, to najważniejsze. To pokaż mi tę wiarę, mówi Słowo Boże. Jak możesz pokazać wiarę bez uczynków? Wiara się ma wyrazić w ten sposób, powściągliwością. Dalej, wytrwanie, wstrzymywanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość, moc. Tutaj ci, którzy tak chodzą po zborach, szukając poweru od Boga, powinni zwrócić uwagę, że prawdziwa moc od Boga nie wyraża się w tym, że ktoś tam, powiedzmy, marynarką machnie i ludzie się poprzewracają, tylko prawdziwa moc wyraża się w tym, że potrafisz wytrwać w przeciwnościach, wytrwać przy żonie, która jest nieznośna, wytrwać przy mężu, który jest niemiły, wytrwać w doświadczeniu jakimś w pracy, wytrwać w tym, że zarabiasz najmniej w swojej firmie i ci znowu podwyżki nie dali, ale ty wytrwasz w tym, a nie, że się obrazisz, trzaśniesz drzwiami i pójdziesz. Wytrwać w zborze, wytrwać pośród nieprzyjemności rozmaitych. Oto jest sztuka. Wytrwać w tym świecie we wierze. Wielu ludzi myślało, że wiara to jest taka, że będzie taki high life cały czas i po paru miesiącach, jak się okazało, czy po paru latach, że nie ma takiego wcale high life'u, że jest ciężko, mówią, ta wiara nie działa i se dali spokój. Nie uaktywnili tej aplikacji, którą tutaj mamy, która się nazywa wytrwanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość. Wracając do tego tekstu w przypowieści Salomona 16:32, więcej wart jest cierpliwy niż bohater. To nie jest inna logika niż to na tym świecie. Na tym świecie bohater coś znaczy. On może przedtem spał tymi dniami, pił, krat i tak dalej, ale jednego dnia, gdzie się tak szarpnął, oponę spalił, krzyknął, zaśpiewał, mury runą, runą, runą i jest bohaterem. Ale Słowo Boże mówi co innego. A Słowo Boże mówi, że cierpliwa kobieta, cierpliwy mężczyzna, chrześcijanin jest więcej wart niż bohater. I my takimi możemy się stać przez to, że będziemy mieli świadomość, że Pan Jezus nas zostawił, jeszcze nie przyszedł, ma to nas tutaj na tym świecie i nie chce, żebyśmy po prostu z założonymi rękami czekali, coraz bardziej się niecierpliwiąc, kiedy wreszcie On przyjdzie. Kiedy wreszcie przyjdzie? Co wy tu mówicie? Mówiliście 10 lat temu, że przyjdzie, jeszcze nie przyjdzie. Co to w ogóle jest? Tylko zacznę się angażować w to, żeby ta zdolność cierpliwego znoszenia we mnie się rozwinęła na tyle, że w ogóle nie będę miał żadnego ciśnienia. Tylko będę pomnażał i będę szukał kolejnej możliwości, żeby jeszcze bardziej wyrazić moją wiarę. Nie będę zniecierpliwiony, Boże, już nie ćwicz więcej mojej cierpliwości, bo to już jest po prostu, już się niecierpliwie, że tak mnie ćwiczysz w cierpliwości, tylko będę mówił, Panie, czy jeszcze w jakiejś mierze chciałbyś sprawdzić, jaka jest moja cierpliwość? Pomnożyć tę cierpliwość. Nie tylko, że tam kiedyś przed laty udało mi się cierpliwie przeczekać. Cierpliwie czekałem, bo byłem za słaby i nie mogłem odpowiedzieć pięknym za nadobne, ale cierpliwie znoszę kolejne przeciwności. Pobożność. To piąta aplikacja wiary, którą trzeba uaktywnić i rozwinąć w naszym życiu. Pobożność, cześć, poszanowanie, szacunek. Takie jest znaczenie tego słowa, tej zdolności. To jest ta postawa przed Bogiem. Postawa, która wyraża się respektem, drżeniem serca, bojaźnią Bożą. Takim skrupulatnym, serdecznym oddaniem się Słowu Bożemu, żeby postępować zgodnie z wolą Bożą, żeby dochodzić tego w naszym życiu, co jest miłe u Boga. To jest ta postawa. To jest postawa, która robi to nie ze strachu przed Bogiem, ale robi to z miłości, z takiego serdecznego oddania. I w tej mierze Słowo Boże nas wzywa do rozwoju, żebyśmy pomnożyli w sobie tę pobożność, tę zdolność. To się wyraża również tym, że z upływem lat zaczynamy innych też szanować, respektować, mieć właściwą postawę do każdego. Nie uważam siebie za mądrego, że się skłaniam do niskich. Innych uważam za wyższych od siebie. Zaczynam się odnosić z szacunkiem. Jeżeli przedtem nie miałem szacunku do pewnej grupy ludzi, dzisiaj, dlatego że uaktywniłem sobie tę aplikację wiary, nabieram szacunku do każdego człowieka, do biednego, do mniej wykształconego, nabieram szacunku do dzieci, nabieram szacunku do starszych, nabieram szacunku do mniejszości etnicznych rozmaitych i tak dalej, do wszystkich nabieram szacunku, a już na pewno między sobą w zborze. Wszyscy się nawzajem szanujemy, przebieramy tę szatę pokory względem siebie, mówi Słowo Boże. Jak tam jest z tą aplikacją, bracia i siostry? Działa w naszym życiu? Respekt, szacunek dla Boga, to trzeba ćwiczyć. Słowo Boże mówi, żeby się ćwiczyć w pobożności, bo cielesne ćwiczenie przynosi niewielki pożytek. Te nasze rowerki, te różne bieżnie, kijki i tak dalej, to wszystko jest dobre, ale to niewielki pożytek przynosi. Natomiast pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i wiecznego. Trzeba tę aplikację włączyć, aktywować. Pobożność, szacunek, respekt. Niech się rozwinie w nas. Niech to będzie widać. Niech nie będzie, że to głupie, a to tego. Mówię to do siebie też. Mamy w sobie taką skłonność, że jeśli już, zwłaszcza ja 53 już przeżyłem, to ja już wiem, ludzie po 50 to już mogą coś powiedzieć o życiu. Nie? No właśnie. Ale żeby mieć tę postawę innych osób, a najważniejsze, żeby respektować Słowo Boże, żeby postępować tak, przejmować się tym, co powiedział Pan. Nie wolno mi przyjąć takiej postawy, że Słowo Boże, to Słowo Boże tak, no ale jest życie, a ja wiem, jakie jest życie, ja już jestem doświadczony, już siwe włosy mam, wiem swoje i postąpię tak, jak mi każe moje własne serce albo mój własny rozum. Znaczy, że to jest postawa bezbożności. Postawa pobożności to jest taka postawa, że zawsze to uwzględnię. Choćby moje doświadczenie wskazywało na co innego, ponieważ tak mówi Słowo Boże, to ja tak zrobię. Choćby nawet moi koledzy w pracy i całe środowisko mówiło, nie bądź głupi, weź tam, tupnij nogą, zrób porządek i tak dalej, rozepnij się łokciami, ponieważ Słowo Boże mi mówi co innego, to ja tego nie zrobię. Nawet może w zdumieniu i pośmiewisku mojego otoczenia ja zrobię tak, jak mówi Słowo Boże, ponieważ mam respekt dla Słowa Bożego i zachowam je wbrew opinii całego mojego otoczenia. Szósta aplikacja. Braterstwo. Dosłownie kochanie braci, miłość braterska, Filadelfia. To ta postawa serdecznej miłości, kochania braci i sióstr, bo Nowy Testament, mówiąc bracia, ma na uwadze braci i siostry, ma na uwadze członków Kościoła Jezusa Chrystusa, nie dzieląc ich na płeć, ponieważ w Chrystusie nie ma mężczyzny i kobiety w tym sensie. Więc ta miłość, to kochanie braci, to jest następna aplikacja wiary. To wynika z wiary. To potrzebuje tego, żeby to się uaktywniło pomiędzy nami. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, Rzymian 12:10. Tą miłością Filadelfia, tym kochaniem braci miłujcie się nawzajem, żeby to było aktywne. Jak to jest z Tobą, przyjacielu, chrześcijaninie? Czy ta aplikacja działa? Czy masz szczególny stan serca, jeśli chodzi o wierzących? Jak pomyślisz o siostrach i braciach w Chrystusie, co się dzieje w Twoim sercu? Co się dzieje, jak pomyślisz o wierzących z naszego zboru? Co się dzieje? Rozpływa się Twoje serce? Czy jakoś tak, jakby podłączyć przyrządy, to by tak było, tak... Co się tam dzieje z Twoim sercem? Lecz w tym, żeby ta, jak ta aplikacja nie jest uruchomiona, wiara, sama wiara, wiara domaga się tego, żeby te przejawy się ujawniały w nas. Miłość braterska niechaj trwa, Hebrajczyków 13:1. To znaczy, że może być tak, że się gdzieś nam zawiesi, ponieważ brat nam czy siostra zaleźli za skórę, nie zrozumieli naszych intencji, coś nam powiedzieli, przykro nam się zrobiło, albo coś, nie daj Boże, jeszcze nas obgadali gdzieś i się dowiedzieliśmy o tym i się nam zawiesiła aplikacja miłości bratniej. I kochanie braci nie trwa już. Więc tu dlatego to jest powiedziane, że to nie tylko, że nas ma być stać w święta albo tam kiedyś powiedzieć, no ty mordo, ty moja, miło, tylko żeby to trwało, a w słowie wytrwanie, w trwaniu jest ten element przeciwności, że właśnie gdy krzywo na mnie spojrzałeś, gdy mi ręki nie podałeś, gdy się skrzywiłeś, gdy coś tam zrobiło, we mnie nie wyłącza się kochanie braci, tylko dalej trwa. I może się nieraz zachowałem względem was nie tak, jakbyście chcieli, powiedziałem wam coś kwaśnego, ale proszę was, bracia i siostry, niech miłość wasza względem mnie dalej trwa. Bardzo to jest potrzebne i mnie, i wam. Ponieważ nasza wiara potrzebuje takiego wyrazu. I ja wam mówię, że cokolwiek żeście mi tam o mnie powiedzieli, wcale nawet się nie dopytuję, co o mnie mówicie, to ja jednak decyduję się i włączam sobie tę aplikację na nowo, że kochanie braci i sióstr ma we mnie trwać dalej. Ma się rozwijać. I bardzo bym chciał, żebyście to zobaczyli. Żeby z upływem miesięcy i kolejnych lat, żebyście coś zobaczyli, że ten MB was naprawdę miłuje. Bardzo przepraszam, jeśli nie widzicie, nie odczuwacie tego, że ja was miłuję. To znaczy, że mi się ta aplikacja zawiesza zbyt często. Jak mój stary laptop się zawiesza. Coś trzeba tu zmienić, bo tu Słowo Boże o tym mówi, że mamy uzupełnić naszą wiarę tą miłością bratnią, kochaniem braci. I wreszcie zostaje siódma aplikacja, miłość. Miłość w odróżnieniu od tej miłości bratniej, od tego kochania braci, bo to dotyczy, ta szósta aplikacja dotyczy wierzących i ona jest też powiązana z tym, że no braci się łatwiej miłuje, my jesteśmy no jednak jedną rodziną, jednego mamy Ojca w niebie. Kupieni jesteśmy za tę samą cenę, więc to nas zrównuje przed obliczem Bożym. Ale jest też miłość agape, która jest niezależna od czynników zewnętrznych. Jest miłością bezwarunkową i ostatecznie ta wiara w nas zostaje dopełniona, jest doprowadzona do doskonałości w ten sposób, że włączamy aplikację wiary, która się nazywa miłość, agape, miłość, którą Bóg ma do nas, która jest już niezależna od czynników ludzkich, od zachowań innych ludzi. Miłość, która nie szuka spełnienia, nie domaga się rewanżu, nie domaga się odwzajemnienia. To jest taka miłość. Miłość Boża, agape. Słuchajcie, Pan Jezus przychodzi. To podobieństwo uczy nas, że oczekując na Jego przyjście, powinniśmy zadbać, aby to nie było bierne czekanie, tylko żeby się wyraziło tym obracaniem, uruchamianiem i korzystaniem z tych wartości, które Bóg nam dał przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy tymi wartościami robili tam dosłownie, jak żeśmy czytali. Żebyśmy użyli ich, żeby po kolei te aplikacje, któreśmy wymienili, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwanie, pobożność, braterstwo, miłość, żeby to w nas się ruszało, żeby to było obecne, żeby te wszystkie elementy wiary działały w nas. Bo jeśli one będą w nas i będą się pomnażały, mówi Słowo Boże, no to wtedy nie będziemy bezużyteczni. Wtedy nie będziemy tak jak ten sługa, który dostał i zakopał. I został oceniony jako sługa zły i leniwy, ponieważ nie obracał, nie robił tymi wartościami. Pan Jezus przychodzi, aby zabrać wierzących. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Jaką wiarę znajdzie w naszych sercach? Taką jak ten zakopany talent? Czy właśnie taką polegającą na pomnażaniu wartości, które Bóg nam dał? Użyję. Zdolny jestem do tego, żeby okazać cierpliwość. Zdolny jestem do tego, żeby okazać się dzielnym w różnych sytuacjach. Zdolny jestem przez wiarę w Jezusa do tego, żeby zachować wstrzemięźliwość i tak dalej. Jestem i będę tego używał. Na co dzień będę tego używał. Będę pomnażał to. Będę to podwajał, potrajał. Ile tylko się da. Bo przecież bez uczynków wiara jest martwa. Więc wzywam dzisiaj w imię Boże, pomnażaj to, co dostałeś w pakiecie wiary. Pomnażaj to. Bądź dobrym sługą. A tym, którzy tak zrobią, jak dalej czytamy w tym drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a tego bracia, tym bardziej dołóżcie starania, aby swoje powołanie wybranie umocnić, czynić, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powstańmy do modlitwy. Czas, byśmy odpowiedzieli, co my myślimy, jak oceniamy naszą wiarę, czy ona się wyraża przynajmniej w tych 7 aplikacjach wiary, któreśmy dzisiaj omówili. Porozmawiajmy. Może trzeba Pana przeprosić. Może trzeba Go poprosić, błagać, żeby, bo widzimy, że coś się tam zawiesza w tym naszym duchowym systemie. Coś tkwi w martwym punkcie. Od dawna jakaś aplikacja nie działa albo nigdy nie została aktywowana. Porozmawiajmy o tym, bądźmy odpowiedzialni. Dostaliśmy wartość. Bóg dał nam, mówię to teraz do wierzących, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Jeśli w to wierzycie, jeśli przyjęliście to, to jako swoje własne przekonanie oparte o Pismo Święte, no to do was mówię, do nas dzisiaj zwraca się Słowo Boże, żebyśmy tę wartość, tę wiarę, którą Bóg nam dał, poszerzyli o te aplikacje, które zostały nam wraz z tą wiarą dane, uzupełnili w naszą wiarę tymi zdolnościami i je pomnożyli w naszym życiu. Módlmy się, bracia i siostry, bo to, co słyszymy, jest dla naszego dobra. To jest po to, żebyśmy usłyszeli na końcu drogi: ej, sługo dobry, chodź, wejdź do radości Pana swego, podzielaj radość Królestwa Bożego, bo gdy miałeś czas, gdy chodziłeś po tej ziemi, żyłeś w Gdańsku, zaglądałeś do zboru Nowe Życie, to wykorzystywałeś te możliwości i się te wartości wiary w twoim życiu pomnażały. Tego pragnę dla nas wszystkich. Pan Jezus tego pragnie, dlatego też dzisiaj mamy przypomnienie tego słowa. Módlmy się.